Chciałbym dzisiaj mówić o życiu i niezniszczalności rozświetlonej przez Jezusa, rozświetlonej przez Ewangelię, dobrą nowinę, którą przyniósł nam Jezus. Będziemy czytać drugi list do Tymoteusza, rozdział pierwszy i trzy wersety, 8, 9, 10. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. I właśnie podczas ostatnich świąt wielkanocnych, gdy sobie czytałem ten werset, ten wyraz jaśnia, na jaśnie wywiódł, taki staropolski, ładny wyraz. O co w nim chodzi? Po prostu rozświetlił przez Ewangelię, mówi nam przekład ekumeniczny. Albo rzucił światło, Biblia Tysiąclecia powiada. Albo oświetlił. I właśnie Jezus Chrystus, gdy stąpił na ziemię, to przez Ewangelię rozświetlił, rzucił światło, oświetlił co? Życie i nieśmiertelność. I właśnie ten werset mnie zainteresował, zacząłem się nim zajmować. I nagle stwierdziłem, że tam nie ma w oryginale wyrazu nieśmiertelność, lecz jest inny wyraz, niezniszczalność. A więc Pan Jezus uczynił widoczną, czyli objawił. Uczynił widoczną teraz przez pokazanie się, swoje pokazanie się, życie i niezniszczalność przez dobrą nowinę. A w tym czasie, gdy to właśnie czynił, to udaremnił śmierć. A więc niezniszczalność. I o co chodzi? Niezniszczalność, nieśmiertelność. Czasami one występują zamiennie. Ale gdy patrzymy do Nowego Testamentu, to właśnie w listach apostoła Pawła widzimy bardzo wyraźnie, że on konsekwentnie używa czasami śmiertelność, nieśmiertelność, czasami zniszczalność, niezniszczalność. I na przykład dwa razy dotyczy to naszego ciała. 1 Koryntian, 15 rozdział, wiersze 53-54. I on powiada, trzeba bowiem, by to, co zniszczalne, przyoblekło niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblekło nieśmiertelność. Gdy zaś to, co zniszczalne, przyoblecze niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze nieśmiertelność, wtedy stanie się słowo, które zostało napisane, połknięta jest śmierć w zwycięstwie. A więc i jedno, i drugie określenie występuje równocześnie, gdy chodzi o nasze ciało. I ten 15 rozdział Koryntian, mówiący o zmartwychwstaniu ciała, właśnie mówi o zniszczalności, o śmiertelności, o niezniszczalności i o nieśmiertelności. W pierwszym liście do Tymoteusza, w rozdziale pierwszym i w rozdziale szóstym, występują wersety, które mówią o Bogu. I najpierw pierwszy rozdział, wiersz 17. A królowi wieków nieśmiertelnemu, ale tam jest powiedziane w oryginale, niezniszczalnemu. Nasi tłumacze w Biblii Warszawskiej przełożyli na nieśmiertelność, a więc nie byli dosłowni. A więc teraz czytam dokładniej. Królowi wieków niezniszczalnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Natomiast szósty rozdział, 16 wiersz. Jedyny mający nieśmiertelność. I tu jest ten właśnie wyraz w oryginale również użyty, Atanasian, czyli nieśmiertelność. K który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć, jemu cześć i moc wiekuista. Amen. Więc podobne wersety takie doksologiczne o Bogu i w jednym z nich, w tym samym liście, Paweł mówi niezniszczalnemu Bogu, a w drugim mówi nieśmiertelnemu Bogu. I właśnie o co tutaj chodzi? I wracając do tego wersetu podstawowego, gdy Paweł pisze o świadectwie o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Nie wstydź się świadectwa o naszym Panu. To nie chodzi o świadectwo, które my rozumiemy, czyli jakąś wypowiedź, wypowiedzi. Na przykład Dzieje Apostolskie, 4 rozdział 33 powiada, że apostołowie zaś składali, inny przykład mówi świadczyli, inny przykład mówi dawali dalej. Więc ten sam wyraz nasi tłumacze w różnych przykładach przełożyli różnie. Składali, świadczyli, czyli byli żywymi świadkami, albo dalej podawali. Z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. A więc to świadectwo jest składane przez fakt bycia i przekazywane innym ludziom przez to, że są naoczni świadkowie danego wydarzenia. I apostoł Paweł pisze, że ta Boża łaska w Chrystusie Jezusie już była dana nam przed dawnymi wiekami. A więc Bóg w czasach, gdy naród izraelski, naród wybrany był nosicielem tego świadectwa, tego depozytu słowa, kim jest Bóg prawdziwy, Stwórca Wszechświata. I już w tamtych czasach, gdy nie było w ogóle mowy o Chrystusie, już wtedy Bóg nam w Chrystusie dał tę dzisiejszą łaskę. A więc to jest bardzo ważna myśl, którą Paweł tutaj tak skrótowo zawarł. I potem mówi, a teraz objawiona przez przyjście Zbawiciela. Objawiona, czyli odsłonięta. I później będziemy to jakoś bliżej omawiać, ale chciałbym to teraz. Teraz objawiona. Kiedyś nam ją dał przed wiekami, gdy był jeszcze Mojżesz, Dawid, Eliasz, Malachiasz. Już wtedy nam dał tę łaskę, gdy nie było na ziemi Jezusa. Ale Jezus był, bo On jest Bogiem. On nie był Bogiem, ale jest Bogiem. Zanim stał się człowiekiem, jest Bogiem. Nie był, jest. Cały czas jest. Ale teraz ona została rozświetlona przez Ewangelię. Skutek tej łaski, życie i niezniszczalność zostało rozświetlone przez dobrą nowinę. A więc ta Boża prawda, Boża nauka była objawiana stopniowo. To, co jest potrzebne do zbawienia człowieka, objawiło się w pełni dopiero wtedy, gdy Bóg w Jezusie Chrystusie znalazł się na ziemi i dokonał dzieła zbawienia. I takie trzy etapy bym chciał teraz przywołać. Gdy tuż po zmartwychwstaniu z Jerozolimy idą dwaj uczniowie zmartwieni, że Mesjasz, Zbawiciel, ich Pan zmarł, pogrzebali i się wszystko skończyło. A myśmy mniemali, myśmy przypuszczali i są zmartwieni. My znamy tę historię, Łukasz ją pięknie opisuje. I gdy Jezus im na podstawie pism wyjaśniał, że to, co mówił wcześniej, że musi umrzeć i musi zmartwychwstać dnia trzeciego. Dlaczego oni nie rozumieli tego pisma wcześniej, przecież tuż nawet przed tymi wydarzeniami zapowiedzianego przez Jezusa, tych wydarzeń zapowiedzianych? Dlaczego nie rozumieli? Jezus musiał im zmysły otworzyć, zdolność pojmowania otworzyć, a więc stopniowe odsłanianie prawdy, nauki, mimo że ci ludzie, no to w tygodniach można było liczyć. Teraz Pan Jezus jest z nimi przez 40 dni, Oni go widzą, gdy w ich obecności je, rozmawia z nimi. Jeden z nich się go nawet dotknął, włożył swoją rękę, swoje palce. I po tych 40 dniach tych wspaniałych doświadczeń, pomyślmy o sobie, co by to było, gdyby Jezus nam tak się ukazywał w innej postaci, ale jednak rzeczywisty. Jak my byśmy się czuli, jaką mielibyśmy my wtedy wiedzę. Ale nie bądźmy zarozumiali. Nasza wiedza dzisiaj jest zupełnie inna. Dzisiejsza wiedza jest zupełnie inna, bo w nas mieszka Duch Święty. W nich jeszcze nie mieszkał Duch Święty. Dopiero był z nimi Duch Święty, ale nie w nich. I stąd oni przed rozstaniem się z Jezusem, w momencie Jego wniebowstąpienia, mają takie dziwne pytania. Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Nie wasza to rzecz znać sprawy, które Ojciec w swojej mocy, w swoich rękach ma, w swoim władaniu ma. Wy przyjmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami, czyli nosicielami depozytu życia i niezniszczalności. Oczywiście, że oni go nie pojęli w pełni. Wzniósł się i zniknął z ich oczu. I potem mamy ten etap w górnej izbie w wieczerniku. Modlą się, czekają. I podczas tych 10 dni doszli do wniosku, że trzeba zrobić dookoptowanie apostoła, brakującego apostoła, bo jest 11, a musi być 12. To nie jest drużyna piłkarska, lecz to musi być liczba Boża, liczba pokoleń Izraela, 12 musi być. Było 12 i musi być 12, a więc trzeba dookoptować. I drogą głosowania, losowania wybrali Macieja. I widzimy tutaj brak zrozumienia istoty Kościoła. Czym jest Kościół? Że Kościół buduje Jezus, a nie człowiek. Kościołem są ludzie, których jako żywe kamienie Jezus dokłada do Kościoła, dokłada i buduje swój Kościół Jezus, a nie my. A oni tymczasem sami zaczęli to robić, ale jeszcze nie było w nich Ducha Świętego. A więc mimo, że Jezus im zmysły otworzył, by Pisma zrozumieli, jednak w pełni Go nie rozumieli. Dlaczego? Dlatego, że byli to ludzie wychowani na księgach starożytnego Izraela. Nie chcę mówić Stary Testament, bo to apostoł Paweł wprowadził takie pojęcie, przeciwstawiając nowe przymierze staremu przymierzu. Nie będę tego używał, ale księgi religijne starego, a właściwie starożytnego Izraela. I właśnie te księgi były zbyt ubogie, by zaprezentować prawdziwą rzeczywistość Boga. Głównym celem tych ksiąg nie jest prawdziwa rzeczywistość Boga, nie. Tę prawdziwą rzeczywistość Boga Bóg objawił samym sobą, Jezusem Chrystusem. Dlatego też Jan apostoł mówi jednorodzony Bóg, jednorodzony Syn w swojej Ewangelii, w swoim liście. On używa właśnie wyrazu jednorodzony. I ten wyraz monogenes oznacza między innymi wyjątkowy w swoim rodzaju jedyny. Nie jeden z synów, ale jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. I apostoł Jan w swojej Ewangelii, policzę zaraz raz, dwa, trzy, cztery razy i raz w swoim liście tego wyrazu używa. Bo chciał pokazać, że Jezus jest Synem Bożym, ale nie w kategoriach ludzkich. Że co innego ojciec, co innego syn. Syn ma swoją rodzinę i ją zakłada i ma swoje dzieci, a ojciec ze swoją żoną żyją sobie tam i są dziadkami. Nie w tych kategoriach, nie. Broń Boże, ja nawet mam skrupuły, że tak, aż tak porównałem to, bo czuję, że to jest niewłaściwość mówienia. Tu chodzi o coś, czego my dokładnie nie rozumiemy, nie jesteśmy w stanie pojąć, ale o czym Biblia mówi i my to czujemy przez Ducha Świętego. Tu chodzi o wyjątkowość Bożego Syna, który z Ojcem ma tę samą naturę jako Bóg. W przeciwieństwie do nas, którzy są synami i córkami przez wiarę. Jezus Bóg na ziemi został zrodzony, ale nie przez wiarę, lecz przez faktyczne poczęcie, faktyczne narodzenie, faktyczne życie i prawdziwą śmierć. Natomiast my mamy to już w sensie duchowym poprzez wiarę, więc to jest różnica. Chrystus, zanim stał się człowiekiem, jest Bogiem. Bo ten wyraz jednorodzony wskazuje bezpośrednio nie na relację pochodzenia, nie tylko, ale na ten sam rodzaj bytu. Mamy dwie osoby, lecz jedną istotę. Ojciec i syn są odrębni, bo jeden rodzi, a drugi jest zrodzony, ale są tym samym bytem, są jednym Bogiem. I właśnie tylko dzięki temu wcieleniu Bożego Syna możemy poznać rzeczywistość Boga, bo w Nim, w Chrystusie Jezusie, jest pełnia objawienia tego, kim Bóg jest. I stąd właśnie apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie mówi, że i teraz przez pokazanie się Zbawiciela, który śmierć udaremnił, a oświetlił życie i niezniszczalność przez dobrą nowinę. I Bóg nam dał kogoś, kto nie musiał trzymać się ksiąg. Podobnie jak ci apostołowie, uczniowie, ci dwaj do Emaus i apostołowie, oni trzymali się ksiąg starożytnego Izraela, ale w tych księgach co było? Nie rzeczywistość Boga, nie. Owszem, opis Jego działania, ale głównie były opisane dzieje Izraela jako ludu wybranego. Tam były przepisy prawno-religijne, a też różnego rodzaju przesłania, refleksje teologiczno-moralne i, wybaczcie, filozoficzne. Tak, Księga Hioba jest księgą filozoficzną. Księgi Salomona również. A więc nie bójmy się tych określeń. Dlatego się musiał zjawić sam Bóg w osobie Chrystusa jako człowiek, by ujawnić siebie. Ja sobie zacząłem rozmyślać nad tym i wtedy taki piękny werset mi się przypomniał. Posłuchajcie. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. W swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ich serca, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, które dokonał Bóg od początku do końca. Któż to pisze? Pamiętacie czy nie? Taki piękny werset. Właściwie to pasowałby do Nowego Testamentu, a to jest tymczasem Stare Przymierze, Księgi Starego Przymierza. To Salomon w swojej księdze tak zwanej kaznodziei. Więc Bóg włożył wieczność w ich serca. Jak miał Izraelita starożytny, a też i apostołowie rozumieć, co znaczy, że włożył wieczność w ich serca? Nie wiadomo. Te księgi tego nie wyjaśniały. Musiał przyjść Jezus, by to rozświetlić przez dobrą nowinę, nie przez szczegółową naukę, lecz przez zwiastowanie zbawienia i danie nam zbawienia. Dopiero później powołał kogoś, kto nam to wszystko objaśnił, powołał faryzeusza, prześladowcę Kościoła, Szawła, który dopiero później nam to pięknie wyjaśnił, ale za chwilę do tego przejdziemy. I właśnie Salomon dalej pisze, bo los synów ludzkich jest taki jak los zwierząt. Jednaki jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają tamci i wszyscy mają to samo tchnienie. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem, bo wszystko jest marnością. Jak się można zbudować w naszym rozumieniu dzisiaj, zbudować też swoją wiedzę o wieczności, która jest w nas i która nas oczekuje, o tym, kim jest człowiek, kim jest Bóg, mając takie teksty. Piękne teksty, ale takie. Wieczność jest w naszych sercach, ale nasz los jest taki, jak los zwierząt. Mamy tchnienie Boże w sobie, ale i zwierzęta je mają. I wszystko do tego jest marnością. 12 rozdział, ostatni rozdział tej księgi mówi, 7 wiersz, i wróci się proch do ziemi, jak nim był, duch człowieczy, duch zaś wróci do Boga, który go dał. Już mamy znów przebłysk, piękny werset. Tam jest, że wieczność włożył w nasze serca, trzeci rozdział, a 12 mówi, że duch w nas jest jakiś, który do Boga wróci, a więc jednak trochę lepsi od zwierząt, bo ich duch do Boga nie wraca, a nasz wraca. Z tym, że następny werset już mówi, marność nad marnościami, mówi kaznodzieja, wszystko jest marność. I ci, którzy zapoznali się z moim nauczaniem, właściwie z prezentacją konspektów, rozumna lektura Biblii, i tam mogli sobie też przeczytać, gdy chodzi właśnie o księgi mądrościowe. Ta cała księga kaznodziei, piękna księga, jest to prezentacja mądrości cynicznej. Wszystko jest piękne, ale jest marnością, tylko zamknięte tym naszym ziemskim bytowaniem. I całą tę piękną księgę w wymowie cyniczną zamykają takie piękne dwa wersety. I bez tych wersetów ta księga byłaby bezwartościowa, dlatego że byłaby elementarzem vademecum do życia konsumpcyjnego. Ale te dwa wersety mówią nie, nie, stop, stop. Kto tak myślał, to się myli, bo wysłuchaj końcowej nauki całości. Właśnie, całości. Ta całość, kochani, jest nie Mojżesz, Dawid, Malachiasz, nawet nie Jan Chrzciciel, nie. Całość jest dopiero Jezus Chrystus, Zbawiciel, Bóg objawiony, apostoł Paweł i Jan w Apokalipsie. To jest dopiero całość. Stopniowe objawianie tego, kim Bóg jest i jaka jest rzeczywistość, gdy chodzi również i o człowieka. A więc, bój się Boga, mówi kaznodzieja Salomona, przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. I tak się kończy ta wspaniała księga. Bez tych dwóch zdań byłaby ona dla nas w ogóle bezużyteczna. Dzięki tym zdaniom nabiera ona wartości, że wszystko to, co dla nas jest wartościowe na tej ziemi, jest bezwartościowe, jeśli nie ma Boga w naszym życiu. Dlatego też i dla chrześcijan Stary Testament stanowił wstępną część historii zbawienia. Część, która nas prowadziła do Chrystusa, która zapowiadała przyjście Jezusa, przygotowywała na przyjście Jezusa. Dlatego też apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan, rozdział 3, wiersz 2 i niżej: zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie, to jest odsłonięcie, apokalipto, została mi odsłonięta, czyli dano mi do zrozumienia w oryginale, tajemnica. Jak to wyżej krótko opisałem, że i Żydzi, i poganie mają udział w jednym zbawieniu. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusa, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona, apokalipto, odsłonięta Jego świętym apostołom i prorokom. Więc spójrzcie, przed wiekami, w czasach narodu wybranego, była już czynna tajemnica Chrystusa. Ta łaska nam dana przed dawnymi wiekami i była zakryta przez cały czas, nieznana. I dopiero została teraz objawiona przez przyjście Chrystusa, który rozświetlił to wszystko, i przez Ducha Świętego, który wybrał apostoła Pawła, nie Macieja, nie, Macieja ludzie wybrali, ale właśnie tego faryzeusza. I to nie tylko faryzeusza, który był zatroskany wykonywaniem, pilnym wykonywaniem przykazań, nie, ale gorliwego wyznawcy Boga Jahwe, który tępił zarazę chrześcijańską i był przy egzekucji Szczepana, a teraz do Damaszku jechał, aby tam się rozprawić z chrześcijanami. Właśnie tego człowieka nagle Chrystus złowił przez to, że się ujawnił mu podczas tej drogi do Damaszku. I apostoł Paweł tak to opisuje, to wydarzenie, w pierwszym rozdziale listu do Galatów. Gdy się jednak spodobało temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki i powołał łaską swoją, by objawić, tu jest apokalipto, to samo, co wcześniej było, że przez objawienie Bóg nam daje poznać swoją naukę i tu jest też objawić syna swego we mnie. To nieraz podkreślałem w moich kazaniach, tam w oryginale jest en emoi, we mnie. Biblia tysiąclecia mówi we mnie. To nasza Biblia warszawska mówi mi. Inne mówią mi. A tam jednak jest dokładniej, i też w Biblii katolickiej jest dokładniej we mnie. Bym Ewangelię o nim głosił poganom, natychmiast nie radząc się ciała i krwi, a więc nie radząc się swojego rozumu, nie radząc się tego wszystkiego, czyli całej mojej tradycji, tego całego mojego backgroundu, nie radząc się niczego. Nawet się do Jerozolimy nie udałem, do apostołów, którzy byli przede mną, nie poszedłem. Dopiero po 3 latach do nich poszedłem. A wtedy pojechałem do Arabii na pustynię i tam byłem 3 lata. Wróciłem do Damaszku, a potem pojechałem do Jerozolimy i się zapoznałem z Kefasem, tylko będąc u niego 15 dni. A więc oryginalne objawienie. Ale czego? Nauki? Jakiegoś systemu teologicznego? Nie. Paweł wyraźnie mówi, tutaj Bóg we mnie, faryzeuszu, znawcy pism Izraela, miłośnika gorliwego Boga Jahwe, on we mnie objawił samego siebie, objawił Jezusa Chrystusa, czyli Zbawiciela. A więc znać osobiście osobę jest rzeczą kluczową dla chrześcijanina. Nie system naukowy, chrześcijański system, teologiczny. To jest potrzebne później, gdy musimy rzeczy pewne zrozumieć i je uporządkować. Ale najpierw musi być inicjacja, objawienie w człowieku Boga, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Przez Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego. Dlatego też 1 Koryntian, rozdział 2 i wiersz 2, takie ma piękne zdanie. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Posłuchajcie. Uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Więc umieć osobę. Nie umieć o osobie, lecz umieć osobę. Jest to pewna przenośnia oczywiście, ale ona wyraża pewną duchową rzeczywistość. Symbiozy Boga z człowiekiem, przebywania Boga w człowieku. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusa. Efezjan 3, rozdział 4, wiersz. Moje pojmowanie. I w jaki sposób on poznał tajemnicę Chrystusa? Że autor tej tajemnicy w nim się zjawił i się zjawia w każdym z nas. Dlatego jest to rozświetlenie przez dobrą nowinę, bo każdy człowiek przez wiarę ją przyjmuje. Wtedy w nim następuje rozświetlenie przez obecność światłości świata Chrystusa, dawcy życia Chrystusa. I stąd on pisze do Tymoteusza, jest to zdrowa nauka, 1 rozdział, 14 wiersz, którą ode mnie usłyszałeś, niech będzie dla ciebie wzorem wierze, miłości w Chrystusa Jezusa i tego pięknego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. I tu właśnie jest to znaczenie. Dwaj do Emaus idą, nie rozumieją, mimo że znali Pisma. Gdy im Jezus wyjaśnił, to coś pojęli, ale chyba nie do końca. Później 40 dni jest z nimi i mają takie doświadczenia bezpośrednie, namacalne i dalej jednak wątpią. Dalej wątpią. Wreszcie jest dzień 50 i się wszystko zmienia. Nagle apostoł Piotr się staje zupełnie innym człowiekiem. Już nie o wyborach myśli, nie o uwolnieniu narodu, kraju od okupacji rzymskiej. Myśli tylko o Chrystusie ukrzyżowanym i o tych biednych rodakach, którzy nie znają Mesjasza. To jest jedyna rzecz, najwłaściwsze, którą on teraz prezentuje tym ludziom. I ci teraz, gdy stoją, chyba macie to w swoich oczach, podobnie jak i ja, gdy stoją i słuchają, jak on stoi na ganku, a z nim 11, i gdy właśnie głosi, to nagle są zalęknieni, przestraszeni, pytają, co mamy czynić, więc jest w nich jakieś olśnienie, coś się w nich objawiło. I tu właśnie apostoł Paweł napisał w tym wersecie kluczowym, którego się trzymamy, 10 wierszu, że zniszczył śmierć, udaremnił śmierć i rozświetlił życie i niezniszczalność przez dobrą nowinę. Teraz zabrzmiała dobra nowina w ich uszach i nagle śmierć duchowa zostaje udaremniona. Duch Święty udaremnia śmierć duchową. Nagle się w nich rodzi chęć powstania do nowego życia. Co mamy czynić? I słyszą, aby uwierzyć w Jezusa Chrystusa, by dać się ochrzcić w wodzie i by przyjąć dar Ducha Świętego. I to się wtedy dzieje, i to się dzieje przez wszystkie wieki, aż do dzisiaj. I kochani, jakie to ma dla nas znaczenie w sensie tym samoświadomości tego, kim jestem? Pozwólcie, że tak krótko przejdę dalej. Hebrajczyków, 2 rozdział, 14 wiersz. Skoro dzieci, te duchowe dzieci przez wiarę, dzieci Boże, mają udział we krwi i w ciele, więc i On, Bóg, Jezus, również miał w nich udział, by przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, by wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. A apostoł Piotr powiada, 1 rozdział, 23 wiersz, którzy są odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego przez słowo żyjącego Boga i trwającego na wieki. A więc niezniszczalne nasienie dociera do niezniszczalnego ducha człowieka. Tam go wzbudza do nowego życia. Człowiek nagle reaguje łzami albo radością. Różnie reagujemy i to nie jest ważne. W każdym razie się przebudza z tego snu, letargu. Nagle w nim ożywa świadomość, kim jest grzesznikiem, a potem, że jest dzieckiem Bożym, gdy otrzymał przebaczenie. Nagle w nim działa Duch Święty, zbawiający Duch Święty, Boża łaska. Nagle w nim się objawia Chrystus, jego obecna rzeczywistość. Potem on pragnie wspólnoty z Kościołem, z innymi wierzącymi, więc lgnie do Kościoła, przyjmuje chrzest. Potem przeżywa chrzest Duchem Świętym i pojawiają się w nim dary Ducha Świętego. I nagle on stwierdza, że przez przyjście Jezusa Chrystusa i przyjęcie dobrej nowiny w nim się rozświetliło życie i niezniszczalność. To właśnie jest ta duchowa wymiana ożywienia martwego przez grzechy człowieka, który ma w sobie niezniszczalnego ducha, który pochodzi od Boga. Bóg go tchnął kiedyś, tworząc Adama i Ewę. Gdy się rodzimy na ziemi, cały czas w nas to jest ta niezniszczalność. Człowiek umiera i duch do Boga wraca, który go dał. I potem jest tylko pytanie, z kim spędzę wieczność? Nieważne jest gdzie, to nieważne. Ważne z kim. Czy spędzę ją z Jezusem? Czy jak magnes nas przyciąga, ja również odpowiem jako cząstka namagnesowana i przylgnę do Niego? Czy będę uważał, że jestem tak szlachetny jak złoto czy srebro i że będę się pysznił przez całe swoje życie swoim blaskiem srebrnym czy złotym i jak ja to nie jestem? I się magnes zbliża, a obok mnie prawie że pordzewiałe jakieś stalowe, żelazne opiłki polecą do góry i przylgną do magnesu Chrystusa, a ja złoty, ozłocony zostanę na ziemi, bo niestety, ale w takim metalu nie ma żadnej cząstki magnetycznej, nie ma tożsamej z tym wielkim magnesem, z Chrystusem. Tu właśnie jest ten aspekt uwierzenia, by nasz duch się z nim złączył przez Ducha Świętego. Halleluja! Dlatego, kochani, zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa, mówi Jezus, kto wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Zaprawdę wam powiadam, że się zbliża godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. To właśnie o tym Jezus już mówi, zapowiada to. Słowo, dobra nowina, wiara w człowieku i się nagle w nas pojawia życie rozświetlone, wieczne życie. A życie wieczne to nie chodzi o czas, o długość istnienia, nie. Tu chodzi o jakość istnienia. Z kim? Jaki ja jestem? Czy jestem namagnesowany, magnetyczny, mam cząstkę magnetyczną w sobie? Czy jestem, mimo że piękny, wspaniały, ale jednak martwy, gdy chodzi o Boga i o Boże życie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. I owszem, tu chodzi o dzień zmartwychwstania naszych ciał, ale już mówi, że już nadeszła. A więc tu też chodzi i o duchową śmierć i o duchowe zmartwychwzbudzenie przez uwierzenie w Chrystusa. Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak też i Synowi dałby miał życie w sobie. Jan też pisze takie wspaniałe rzeczy. Cytuję Jezusa: kto wierzy we mnie, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Kto zachowa moje słowo, śmierci nie ujrzy na wieki. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ja jestem życie, ja żyję i wy żyć będziecie. Dałeś władzę nad wszelkim ciałem, by dał życie wszystkim. Życie to znaczy poznanie Ojca. Ja załączę konspekt do mojego kazania, sobie można będzie ściągnąć i zobaczyć, gdzie są te miejsca, sobie spokojnie wszystko samemu przestudiować. I tak, kochani, apostoł Paweł, gdy to wszystko pojął, zrozumiał, a właściwie doznał tego wszystkiego, bo to jest podstawa, doznać wszystkiego, gdy napisał w 1 Koryntian 15 rozdział o tym właśnie zmartwychwstaniu ciała, nie człowieka, lecz ciała, tam między innymi jest bardzo ciekawe, ale to by trzeba było zobaczyć w oryginale, czy też w innych przekładach i w komentarzach, gdzie jest gra słów. U nas nie ma tej gry słów, a w języku rosyjskim będzie ta gra słów. Że Jezus jest duchem ożywiającym. Adam jest istotą żywą. Tam jest mowa również, że mamy ciało duszewne, psychiczne, i po rosyjsku duszewne, duszą żyjące, i mamy ciało duchowe. I tam jest, i apostoł Paweł, gdy wyjaśnia im, ale do Koryntian, do Greków, gdy pisał właśnie i im wyjaśniał, że ciała nie można lekceważyć, ale ono ma udział również i w zbawieniu, ale ono jest zniszczalne, ono jest śmiertelne, człowiek jest nieśmiertelny, bo duch człowieczy w nim stanowi właśnie tę człowieczość. Człowieczeństwo. Ciało jest śmiertelne, ale to śmiertelne ciało będzie później przemienione w ciało nieskazitelne. I tam jest ta gra słów, i w oryginale by ją trzeba zobaczyć, albo chociażby w języku rosyjskim, czy w jakichś innych językach, które oddają dokładnie te myśli. W polskim niestety tego tak dokładnie nie widać. A więc Jezus Chrystus to wszystko na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. Oświetlił życie i niezniszczalność przez dobrą nowinę. I sposobem jedynym jest, aby uwierzyć. To wewnętrzne objawienie przyjdzie przez to, gdy Chrystus zamieszka w naszych sercach. Dlatego też blisko ciebie jest słowo w twoich ustach, w twoim sercu, słowo wiary. Jeśli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu uwierzysz, że Bóg go wzbudził z martwych, będziesz zbawiony. Serce wierzy dla usprawiedliwienia, natomiast usta wyznają dla zbawienia i się wiara rodzi przez słuchanie słów Chrystusa. I właśnie gdy czytamy Boże Słowo, to nagle ono do nas dociera, nagle my je słyszymy, w nas się ono nagle objawia. I tak jak pewna pielęgniarka w szpitalu dziecięcym w Anglii mówiła o pustym swoim życiu bez sensu. Czytała książki, filozofie rozmaite, szukała zadowolenia i nic nie mogła znaleźć, gdy ktoś jej dał tam w szpitalu Ewangelię Jana. Zaczęła ją czytać i tamten werset: ja się narodziłem na to i na świat przyszedłem po to, by dać świadectwo prawdzie, i każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. I ona powiedziała, i nagle ta prawda się zaczęła jarzyć i świecić. I nagle odczułam, że cała moja istota odpowiedziała na to światło, na to jarzenie się. Pamiętamy, każdy z nas, mam nadzieję, tak właśnie zareagował, gdy głoszone słowo do niego dotarło wreszcie i go rozjarzyło, rozświetliło. I gdyśmy uwierzyli, usłuchali, i nagle Chrystus w nas zamieszkał przez wiarę. Dlatego też apostoł Paweł tak bardzo dba o to, by głosić Słowo Boże, które się opiera nie na przekonujących słowach mądrości ludzkiej, ale na okazaniu ducha i mocy, by ludzka wiara się opierała nie na ludzkiej mądrości, lecz na mocy Bożej. Bo Słowo Boże przenika skutecznie niż miecz obosieczny, aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów szpiku kości, i dociera do naszego wnętrza. Dlatego też rozum nas, mówi apostoł Paweł, nie przyswaja. Będę się modlił, będę śpiewał rozumem albo duchem. Pamiętamy to, gdy on objaśnia. I oczywiście to nie jest wykład teologiczny. Po prostu on im tylko uzasadnia, dlaczego na nabożeństwach charyzmatycznych powinien być porządek, jakie są mechanizmy. To są tylko jego odpowiedzi, ale odpowiedzi widać głęboko uzasadnione. I mówi, będę śpiewał rozumem, ale i będę śpiewał duchem. Będę się modlił rozumem i będę się modlił duchem. I cały czas będę postępował zgodnie z tym, jakie są okoliczności, jak być powinno. W zgromadzeniu publicznym, aby mnie ludzie zrozumieli, będę używał rozumu i zrozumiałych słów. Natomiast jeśli przyjdzie chwila, że publicznie trzeba będzie powiedzieć coś językiem niezrozumiałym, czyli glosolalium, to musi być wykładanie, bo najważniejsze jest zbudowanie, a nie sam dźwięk. Taka jest wymowa tam jego wypowiedzi. Ale on bazuje na tym, że z naszego wnętrza wypływają rzeki żywej wody. Potem, gdy on opisuje mądrość, to 1 Koryntian 2 rozdział mówi, że jest to mądrość, która nie wstąpiła na ludzki umysł. Oko nie widziało, ucho nie słyszało, że Bóg tę mądrość przygotował. Tu nie chodzi o wieczność przecież. Tu chodzi o tę mądrość aktualną, która w nas jest. Dlatego on mówi, i do was przyszedłem nie z wyniosłością mowy, lecz mądrości, głosząc wam Boże świadectwo, ale uznałem za właściwe między wami umieć tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Przybyłem w słabości, w lęku, w wielkiej trwodze, a moja mowa i głoszenie nie były oparte na przekonywających słowach ludzkiej mądrości, lecz na duchu i mocy Bożej. I kochani, człowiek jest niezniszczalny, bo w nim mieszka niezniszczalny duch, którego tchnął w nas Stwórca. Ten duch był przez grzech unieszkodliwiony, zamknięty, zablokowany, zakorkowany. I całe setki lat, gdy Bóg się objawiał przez proroków w narodzie wybranym, rozwiązania tego problemu nie przyniosło. Rozumieli wtedy najmądrzejsi, że los jest jednakowy. Jak zwierząt, tak i człowieka. Wszyscy jednakowo są traktowani przez śmierć, dlatego że ich pojęcie było tylko ziemskie, tu i teraz. Musiał przyjść nie Jan Chrzciciel, największy, najwspanialszy prorok Starego Testamentu, nie on, nie Eliasz. Musiał przyjść sam Bóg w ludzkim ciele i przez to przyjście rozświetlić, unaocznić. Przez pokazanie siebie samego to wszystko pokazać. Myśmy dotykali, słuchali, ale i dotykali, mówi nam apostoł Jan w swoim liście. Słowa prawdy. I oczekiwał tylko odpowiedzi, uwierzenia. Że to właśnie jest jedyna droga, jedyna brama, jedyne życie. I kto uwierzył, nagle zaczęło się w nim jarzyć. Nowe życie, Nagle zaczęli odczuwać, podobnie jak ci dwaj do Emaus, że serce w nas pałało. Zaczyna jarzyć nasz duch, duch człowieczy, reagować, odpowiadać. Ale potem, gdy przychodzi dzień 50, gdy w nas wstępuje Bóg przez Ducha Świętego, Jezus w nas wstępuje przez Ducha Świętego w pełni i nagle się wszystko w nas przemienia całkowicie. I Duch Człowieczy przejmuje kontrolę nad naszym życiem duchowym, zaczyna oddziaływać na naszą duszę i ciało. Wybaczcie, że ja teraz tak mówię trochę trychotomicznie, rozdzielam to, ale to jest zgodnie z apostołem Pawłem, a to jako rzecz pomocnicza. Jest jeden Bóg, mimo że Ojciec, Syn i Duch Święty, jest jeden człowiek, mimo że duch, dusza i ciało, jest jedność, jedna istota. Ale pomocniczo Paweł to używa tych określeń po to, byśmy mogli choćby troszkę tylko pojąć tylko troszeczkę, w czym jest rzecz. Że w nas jest niezniszczalny duch, który jest wzmocniony przez łaskę, przez Chrystusa, przez przebaczenie grzechów, przez Ducha Świętego. On oddziałuje i podporządkowuje nasze życie Chrystusowi. W nas mieszka Chrystus i z nas czyni świątynię swoją. I gdy przyjdzie On na powietrze, to my natychmiast do Niego pójdziemy, bo to, co jest w nas, ta cząstka Jego w nas, nas porwie do góry. A to, co nam przeszkadza, czyli śmiertelne ciało, będzie albo przemienione, albo zmartwychwzbudzone. Zależy, czy będziemy na cmentarzu, czy też jeszcze tutaj sobie będziemy na tej ziemi chodzić. Kochani, to właśnie jest to życie i niezniszczalność. Rozświetlone przez Jezusa Chrystusa. I niech Bóg każdego z nas błogosławi, prowadzi. Polecam konspekt do wykorzystania, osobiste studium biblijne. I ja wierzę, że Jezus w nas działa jednakowo. Nie znamy się wzajemnie, ale działa w każdym z nas jednakowo. Tworzy, buduje swój Kościół na całym obliczu ziemi dzisiaj. A gdy przyjdzie, porwie nas na powietrze. Gdy spotkamy się wokół Niego, na pewno się uściskamy. I na pewno powiemy sobie, halleluja, to wszystko, żeśmy już wcześniej wiedzieli, jeszcze będąc w ciele, a teraz to widzimy twarzą w twarz, że podobni do Niego jesteśmy.